Grzegorz Jandy.
I Natalia Nowacka.
Łączy was wspólna pasja, ale też życie prywatne.
Zgadza się.
Jesteśmy parą i razem sobie wymyśliliśmy jakiś tam sposób na życie, sposób na świat, sposób na podróżowanie, na wychowanie dzieci i nie jest on taki chyba zwykły, no, pospolity.
Podróże dokąd?
No jest to póki co Azja Południowo-Wschodnia, w ogóle Azja, dlatego że...
No nie tylko do Europy też podróżujemy.
No tak, no wszędzie, lubimy generalnie wszędzie podróżować, ale jakby zawodowo i jakby tak no duchowo się związaliśmy z Azją. Zaraziłem właśnie moją nową rodzinę właśnie tym kierunkiem z tego względu, że sam tam już od 18 lat jeżdżę. Ostatnimi czasy, ostatnie 6 lat, 7 jako przewodnik i pilot też, prowadzę tam grupy. Obecnie rozpoczęliśmy nowy projekt prowadzenia ludzi szlakiem smaków poprzez właśnie kraje Azji Południowo-Wschodniej i też staramy się tutaj w Poznaniu ludziom pokazywać smaki Azji Południowo-Wschodniej poprzez takie amatorskie gotowanie.
To znaczy generalnie wyprawy robimy do Kambodży, Wietnamu, Tajlandii i na Sri Lankę.
Tak,
jeszcze,
na Sri Lankę obecnie planujemy, kończymy programy, także lada dzień pojawią się programy właśnie na Sri Lankę i to są wyjazdy stricte związane z poznawaniem tych krajów, jednakże prowadzimy ludzi poprzez szlak smaku, czyli street food, gotowanie.
Lubicie jeść?
Oj, kochamy.
A co najbardziej?
Ojejku, wszystko lubimy jeść. Ważne, żeby było dobre, żeby było oryginalne, żeby było z takich składników jak należy, żeby nie było ala coś, tylko żeby to naprawdę było takie, jak powinno być. Przynajmniej staramy się też tak gotować, staramy się przywozić, na przykład nasze plecaki w połowie są wypełnione zieleniną, jak wracamy z Azji, to jest bardzo śmieszne. Ona wiennie, czasami nie, różnie to bywa, ale przywozimy twardo i nawet naszych znajomych uposażamy, którzy nawet prowadzą knajpy, nie mogą dostać pewnych składników tutaj i robią zamówienia na siatki, na przykład różnych liści.
Na przykład liści curry ze Sri Lanki.
Gdzie był początek waszej pasji?
Moja przygoda z podróżowaniem i w ogóle z Azją zaczęła się dawno temu, bo to było 18 lat temu.
Obejrzałeś film jakiś o sztukach walki?
Filmów to ja dużo oglądałem i one niewątpliwie też wpłynęły na mój światopogląd i na to, co chcę w życiu robić. Między innymi, może ktoś się zaśmieje, ale film Rambo, wszystkie części zostawiły na mnie ogromne piętno w postaci tego, że szczególnie właśnie druga część, która się dzieje w Wietnamie, w jakiś sposób też no, zaciągnęły mnie w tamten rejon świata, ale tak naprawdę wszystko to się zaczęło w Wielkopolskiej Szkole Turystyki, gdzie po liceum trafiłem, bo nie dostałem się na wymarzony kierunek studiów i tam spotkałem profesora Remigiusza Mielcarka. Mieliśmy zajęcia z geografii tropikalnej i zaczął takie rzeczy opowiadać o Azji Południowo-Wschodniej i w ogóle tamte rejony świata, że ja stwierdziłem, że ja muszę tam trafić, muszę tam pojechać. Po tej szkole pozdawałem egzaminy na studia, nie wiedziałem, czy się dostałem, czy nie. Wyjechałem do Anglii, żeby zarobić na mój pierwszy bilet do Azji. W międzyczasie dowiedziałem, czy się dostałem na studia, także wiedziałem, że muszę 1 października teoretycznie wrócić na studia. Także co zrobiłem? Zarobiłem pieniądze, kupiłem bilet do Bangkoku, poleciałem sam do Tajlandii, mój pierwszy lot samolotem, pierwszy raz wszystko totalnie się stało i zwariowałem. Wróciłem tutaj i kombinowałem, co robić dalej, żeby tam wrócić. Tak się zaczęła moja przygoda z Azją. W momencie, kiedy spotkałem Natalię na swojej drodze życia, byłem tuż przed kolejnym 2,5-miesięcznym wyjazdem, z tym, że to już był wyjazd zawodowy, bo miałem wtedy 3 albo 4 grupy pod rząd, które prowadziłem tam właśnie po Azji Południowo-Wschodniej. Wkręciłem Natalię w Azję, ona też tam pierwszy raz kiedyś poleciała ze mną i tak samo chyba zwariowała.
No tak, zwariowałam. Ja generalnie poleciałam do Tajlandii z Grzesiem i stwierdziłam, że trzeba zrobić coś, żeby tam wrócić, w sensie takim zarobkowym trochę, żeby może niekoniecznie tylko wydawać wszystko, co zarobimy w tej Azji, tylko może coś też z tej Azji przywieźć albo zrobić coś związanego z nią, skoro tak ją kochamy, żeby móc tam wracać. No i wtedy powstał pomysł przywiezienia przede wszystkim odzieży tamtejszej, ciuchów, spodni, koszul, gdyż Grzesiu często chodząc w rzeczach stamtąd, no to wiele osób pytało się, o, a jaka fajna koszula, jakie spodnie, gdzie kupiłeś te spodnie i oczywiście wszystko było stamtąd i tutaj tego nigdzie nie ma, więc stwierdziłam, że to musimy to przywieźć i wtedy będzie. I tak powstała w ogóle Sansara, którą prowadzimy i jest to, są to ciuchy, które ściągamy z Azji, z takich fajnych, lokalnych, małych firm, z którymi spotykamy się tam zawsze też, jak przyjeżdżamy. No a później zaczęły się podróże, znaczy podróże były cały czas i Grzegorz cały czas był pilotem trampingów po Azji, ale wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić je po swojemu i żeby zaproponować ludziom troszeczkę inny sposób takich wyjazdów właśnie poprzez gotowanie, uczenie się tam gotowania u lokalnych znawców kuchni, jedzenie tego, co my już przetestowaliśmy, o czym wiemy, że jest super najlepsze, nie jechanie do hotelu pięciogwiazdkowego i jedzenia w restauracji i oglądania basenu, tylko zwiedzania tego kraju naprawdę przez lokalnych street wonderów, czyli tych wszystkich ludzi, którzy sprzedają jedzenie na ulicy, czego jest mnóstwo, jest wspaniałe, pyszne, a jest jakaś dziwna, bardzo chora opinia, że nic nie można w Tajlandii na przykład na ulicy zjeść, bo od razu będzie się chorym przez tydzień, a to jest wcale nieprawda. Moje dzieci zjadały wszystko na ulicy, z ulicy również i żyją i nic mi się nigdy nie stało.
Żyjemy w takim szybkim tempie i jemy w Europie, w naszej tutaj cywilizacji łacińskiej, tak zwanej jedzenie śmieciowe. Czy street food może być kojarzony jako jedzenie zdrowe, mimo że szybko spożywane?
Jak najbardziej, trzeba zwrócić uwagę, że jeśli mówimy o street foodzie azjatyckim, są to lokalni ludzie, którzy tak naprawdę umieją jedną rzecz najlepiej, gotować. Jeśli umieją gotować, wiadomo, że robią to dobrze. Jeśli chodzi o składniki, z których korzystają, chodzą na wielkie markety, do których towar, czyli cała zielenina, mięso, wszystkie dodatki, sosy, przyjeżdża z prowincji, czyli z naturalnych upraw, które tam się dzieją. Dlatego wydaje mi się, że jak najbardziej street food, szczególnie azjatycki, może być kojarzone ze zdrowym jedzeniem. Wiadomo, wszystko w granicach normy, wszystko może być po prostu niezdrowe. Ale generalnie uważam to, że to jest bardzo zdrowe.
Ważna jest też jedna kwestia, że street food tam i street food tu to jest zupełnie coś innego. Tutaj robimy tak, budkę z czymś, co jest tak tanie, kupujemy najtańsze bułki, najtańsze parówki, czy tam najtańsze coś tam, żeby sprzedać i zarobić. Tam to tak w ogóle nie działa. Tam, no, znaczy oczywiście sprzedajemy, żeby zarobić, ale tam jakaś tam babcia, powiedzmy, która całe życie gotuje tak samo i to samo, robi dokładnie to samo na tej ulicy, w ten sam sposób, z tych samych składników, a nie robi zupełnie coś innego, żeby to się sprzedało i żeby dużo na tym zarobiła. Poza tym nie ma hodowli przemysłowej. Wszystkie zwierzęta generalnie, przynajmniej w większym stopniu, jest z tego, co słyszałam, jakieś tam, niestety rząd tajlandzki próbuje wprowadzać jakieś tam innowacje w rolnictwie, co niestety na pewno nie będzie dobre. W efekcie takim, powiedzmy, jeżeli chodzi o to jakby byt zwierząt i zdrowe aspekty tego jedzenia, ale na razie w większości jest tak, że kury biegają po ziemi, krowy pasą się na łące i jakby to wszystko jest takie, jak powinno być.
Czyli podział na kury klatkowe i nieklatkowe nie ma w ogóle miejsca.
Nie, tam jest jedno jajko.
Raczej powoli już ma miejsce, bo jednak te nowoczesne pojmowanie świata, jeśli chodzi o wielkie koncerny firmowe związane z hodowlą zwierząt, tam też wkraczają, bo sam to obserwuję i widzę. Jednakże będąc na prowincji tajskiej czy jakiejś małej wiosce w górach w Wietnamie, na pewno uda nam się spróbować czegoś, co pochodzi stricte stamtąd.
Pora jest śniadaniowa, może mamy ochotę na coś, żeby coś wspólnie przygotować. Masz jakiś pomysł?
Jajko.
Ale na przykład po kambodżańsku jest coś takiego?
Wystarczy zrobić sobie zwyczajny omlet, polać go sosem hoisin, posypać kolendrą i mamy znakomite pożywne siaranko z piękną azjatycką nutą.
Hoisin to jest taki sos na bazie śliwki. On jest trochę śliwkowy, trochę jest sojowy, czyli jest taki słodko-słony, bardzo ciekawy. Można go wykorzystać do sosu, do sajgonek na przykład też, a na przykład na śniadanie, o sajgonki świeże.
Da się go kupić w Poznaniu?
Da się, tak, w wielu miejscach już teraz.
No to co, zabieramy się za przygotowywanie, posłuchamy muzyki i za chwilę po zjedzeniu wracamy do rozmowy o Azji Południowo-Wschodniej.
Mój drugi dom.